Listopad został uznany na całym świecie miesiącem solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego, rakiem jąder. Nie bez przyczyny właśnie na ten miesiąc przypada kampania Movember. Akcja społeczna została zapoczątkowana w 1999 roku w Australii, ale swoim zasięgiem objęła niemal cały świat. Termin Movember powstał w wyniku połączenia dwóch wyrazów, czyli mostaż, wąsy oraz November, listopad. Celem kampanii jest zmiana oblicza męskiego zdrowia, natomiast wąsy, które przez twórców zostały ustanowione symbolem kampanii, mają ową zmianę oblicza komunikować. Luźna, zabawna forma kampanii sprzyja podejmowaniu trudnych i ważnych tematów, a głównym tematem kampanii jest profilaktyka raka prostaty i jąder. Szacuje się, że co trzeci mężczyzna w wieku od 50 do 80 lat oraz 80% mężczyzn po 80 roku życia może zachorować na raka prostaty. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy mężczyzn po 45 roku życia. Nowotwór ten zajmuje niezmiennie czwarte miejsce pod względem śmiertelności na świecie. Coraz więcej wiemy na temat czynników mogących wpłynąć na rozwój choroby nowotworowej, jak również na temat profilaktyki i badań profilaktycznych. Akcja Movember w Polsce, poza oczywistym aspektem profilaktycznym, posiada jeszcze jeden nieoceniony walor. Buduje nastrój wsparcia społecznego oraz psychologicznego, które stanowią istotny element działań terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych. Sprzyja nie tylko zrozumieniu, ale również daje przyzwolenie na mówienie o rzeczach, które mogą być uznane za trudne albo wstydliwe. Tak jest w przypadku nowotworów gruczołu krokowego oraz raka jąder. Do badania się w mediach społecznościowych zachęcają oczywiście znani i lubiani. W tym roku jest to między innymi piłkarz Robert Lewandowski, siatkarz Bartosz Kurek, żużlowiec Bartosz Zmarzlik, dodam jeszcze urodzony w Szczecinie, a także prezydent Karol Nawrocki. I o tej kampanii, ale przede wszystkim o zdrowiu mężczyzn. Porozmawiam z naszymi gośćmi. Proszę też chwytać za telefony i dzwonić do nas 510-37-36. A naszymi gośćmi są doktor habilitowany Artur Lemiński, przepraszam, lekarz kierujący oddziałem urologii ogólnej i onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
I doktor Michał Soczawa, urolog z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Żaden z nas nie ma wąsów.
No właśnie. Chciałam o to zapytać, ale bałam się. Zatem jak to czytać?
U mnie czy są, czy ich nie ma, pozostają niewidoczne, więc...
Pan cel... doktor jest blondynem.
Już trochę posiwiały. Zatem cel, jakim miałoby być wzbudzenie dyskusji na temat męskiego zdrowia na widok moich wąsów, prawdopodobnie nie zostałby osiągnięty. Co innego u Michała?
Tak, ja wąsów nie mam, bo nigdy ich nie miałem, ale mój zarost jest na tyle rzadki, że nie miałoby to większego sensu.
Witam w klubie.
Natomiast nie tylko w tym miesiącu namawiamy do badania, ale przez cały rok. Także Movember to jedna z akcji, w której bierzemy udział. Natomiast również wrzesień jest miesiącem urologii i wtedy również zarówno organizujemy biegi, w których zachęcamy do badania się i do zdrowego stylu życia, jak i robimy badania profilaktyczne, ponieważ przez cały rok tak naprawdę powinniśmy o tym pamiętać.
I o tym oczywiście porozmawiamy, ale teraz pan Marek, dobry wieczór. Czy ma pan wąsy?
Dobry wieczór. Nie mam wąsów.
O, to jesteśmy w dobrym towarzystwie. Bardzo proszę. A, już panowie założyli słuchawki, bo ja również nie mam wąsów. No i teraz co z kampanią?
Chciałem tylko tylko dodać, że właśnie dzisiaj wykonywałem badania krwi. Takie podstawowe badania, jak każdy z nas wykonuje co jakiś czas. I zapytając w laboratorium, czy mogę właśnie wykonać dodatkowe badanie, powiedziano mi, że tak. I zachęcam wszystkich, to jest tak naprawdę badanie, jedna fiolka dodatkowej krwi. Jak dobrze zapamiętam i dobrze mówię, jeżeli nie, to proszę mnie poprawić. Można przypomnieć o tym, że to tylko jest właśnie próbka krwi, która jest pobierana może i przy okazji, tak jak ja wykonywałem te badanie podstawowe. Tyle.
Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. To ważny głos i tutaj ja sobie tam żarty robię z tych wąsów, ale tak naprawdę wąsy to też jest sympatyczny element tej kampanii, bo jakby jesteśmy widoczni, prawda? Natomiast można o tym rozmawiać i dyskutować i przypominać nie tylko wtedy, kiedy mamy wąsy i nie tylko właśnie w listopadzie, co właśnie powiedział pan doktor.
Tak. Bardzo często mówimy o tym, że są takie, mamy takie zrywy. Przypominamy sobie o badaniu się, kiedy w rodzinie ktoś zachoruje, kiedy mamy jakieś objawy, a choroby urologiczne, większość naszych nowotworów nie daje objawów we wczesnym etapie i tylko badania profilaktyczne są w stanie wykryć nowotwory na takim etapie, na którym jesteśmy w stanie wyleczyć pacjenta, nie okaleczając go zbyt mocno. Mówimy tutaj o chorobach o raku prostaty, czyli najczęściej występującym nowotworze, ale trzeba pamiętać również o tym, że zwykłe badanie jąder to jest badanie, które powinniśmy wykonywać mniej więcej raz w miesiącu. Często mówimy o tym, jak często, że regularnie kobiety powinny badać sobie piersi, ale tak samo często powinien regularnie badać sobie jądra każdy mężczyzna.
Zawsze można połączyć siły w tym wymiarze z partnerką bądź partnerem.
Tak, tak. Bardzo często pacjenci przychodzą i mówią, ach, ja sobie nie wybadałem, ale moja partnerka mi wybadała. Proszę zobaczyć, co tam się dzieje. I wtedy możemy wykryć nowotwór na wczesnym etapie, tak aby móc skutecznie pacjenta wyleczyć.
Ale poruszyłeś, Michał, bardzo ważną kwestię, bo wszyscy mówimy o badaniach profilaktycznych. Mhm. Ale te badania nie są profilaktyczne. Dlatego, że wykonywanie tych badań nie uchroni nas przed zachorowaniem. I to jest, myślę, nadużycie tego terminu profilaktyka. Dlatego, że to, co możemy uzyskać, wykonując te badania, uzyskujemy w ten sposób wczesne wykrycie nowotworu. I otwieramy sobie szeroką pulę opcji leczenia. Bo nie ma nic gorszego, niż zostać złapanym przez nowotwór z zaskoczenia. Bo wtedy jesteśmy w pełnym biegu, wtedy ignorujemy często symptomy i najczęściej jest tak, że nasze opcje drastycznie się kurczą w momencie, kiedy to nowotwór nas informuje o tym, że jest, a nie my informujemy nowotwór o tym, że już wiemy, że się tam zrodził. Wobec tego te badania mają na celu wczesne wykrycie. I tak jak mówił Michał, badanie jąder jest czymś, czego powinniśmy uczyć już tak naprawdę nastolatków. Tego nie ma w szkołach, ale wszedł właśnie program Edukacja Zdrowotna. Być może tam...
No wszedł, ale jakby nie do końca, więc...
Wchodzi.
To jest... Tak, wchodzi. Wchodzi.
Wchodzi stopniowo. Miejmy nadzieję, że to jest zaczyn do czegoś większego i że być może za jakiś czas urolodzy zaczną gościć w szkołach podstawowych i będą mówić dorastającym chłopakom, że ich zainteresowanie narządami płciowymi, które się zmieniają gwałtownie w ciągu ich dorastania, nie jest niczym niezwykłym, jest zupełnie naturalne i ta część ciała wcale nie jest tabu i wręcz można, a wręcz należy się tam dotykać. Żeby przynajmniej mieć świadomość tego, jak nasze ciało jest zbudowane, jak ono funkcjonuje, że te jądra są nie zawsze symetryczne, że jedno jest większe, drugie troszkę mniejsze, że lewe jądro jest niżej niż prawe, przynajmniej u większości mężczyzn, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli mężczyzna, który od najmłodszych lat nie boi się sięgnąć po sedno swojej męskości, Jest też człowiekiem, który będzie otwarty na rozmowę o samodzielnym badaniu. Niestety większość z panów, których widzimy w naszych poradniach, pierwsze słyszy. Mają doskonale wydepilowane narządy, ale pierwsze słyszy o tym, że trzeba sobie badać jądro.
No to jeśli słuchają nas państwo tam z drugiej strony radia, to już nie możecie powiedzieć, że pierwsze słyszycie.
Nie.
Nie, już nie, bo to już padło chyba dwa razy albo nawet więcej w tym programie. A tak już zupełnie poważnie, to dlaczego tak jest? Czy to jest kwestia kulturowa, czy po prostu niskiej edukacji?
Tak jak mieliśmy kiedyś hasło jednej z akcji, masz jaja, badaj się, to bardzo dobrze to odzwierciedla to, jakie mamy podejście. Mamy jaja robić wiele rzeczy, ale nie mamy jaj zbadać się, nie mamy jaj pójść do urologa. Często nawet dzisiaj słyszałem zdanie, wie pan, to jest dla mnie wstydliwe. Wstydliwe jest to, jeżeli nie zgłaszamy się do lekarza, jeżeli się nie badamy, jeżeli, co jest bardziej wstydliwe, powiedzieć urologowi, że mam problem ze wzwodem, czy mieć na co dzień problem ze wzwodem, ponieważ go nie wyleczyłem. I podobnie jest z nowotworem. Lepiej wykryć go na wczesnym etapie, bo też często jest takie powszechne, chodziłem do jakiegoś lekarza i stwierdzono u mnie nowotwór. Chodzenie do, to co Artur powiedział, chodzenie do lekarza, czy badanie profilaktyczne nie uchroni nas przed nowotworem, ale może stosowanie się do zaleceń może zmniejszyć ryzyko nowotworu, albo jeżeli on wystąpi, to możemy wykryć go we wczesnym etapie, tak aby go skutecznie wyleczyć, bo to, co Artur mówił, będziemy mieli więcej opcji, więcej możliwości. Dzisiejszy poziom medycyny jest taki, że jesteśmy w stanie leczyć nowotwór na każdym etapie. Ale trzeba jasno powiedzieć, jeżeli ten etap jest zbyt późny, to wyleczenie już nie zawsze jest możliwe. Ale jeżeli jest wczesny, to przynajmniej w większości nowotworów urologicznych jesteśmy w stanie skutecznie pacjenta wyleczyć, tak aby był zdrowy i aby jego przewidywana długość życia była taka sama jak każdego innego człowieka, aby ta choroba nie skróciła jego życia.
Jest taka scena w Chłopach, kiedy wszyscy się, mieszkańcy wsi, rozpierzchają z wielkim krzykiem. Ludzie uciekaj, ta doktory jadą. Takie hasło. No i tak się zastanawiam, no bo to oczywiście minęło wiele lat od tamtych czasów i wydawałoby się, że tę świadomość mamy większą. I pewnie mamy. Myślę, że mamy. Ale jak to jest? Czy są różnice między mężczyznami a kobietami?
Tradycyjnie zawsze uważało się, że są. Natomiast to ulega ewolucji. Mhm. I moim zdaniem ta ewolucja idzie w bardzo dobrą stronę. Coraz mniej widzi się takich przypadków pacjentów skrajnie, jak to się mówi, zaniedbanych. Takich, którzy naprawdę nigdy w życiu nie widzieli żadnego specjalisty. Najczęściej jak przychodzi pacjent na konsultację, no to już przychodzi z jakimś zestawem wyników. Widać było, że ktoś koło tego chodził. Być może on, być może jego partnerka, być może żona. Być może ktoś doradził, być może lekarz rodzinny. Wielu pacjentów samodzielnie drukuje sobie skierowania na badanie PSA, korzystając z programu Profilaktyka 40+, który jeszcze funkcjonuje i mogą sobie sami wystawić skierowanie do laboratorium.
Jak to działa?
No, generuje się z portalu pacjent.gov.pl, generuje się skierowanie, które można zrealizować w sieci laboratoriów współpracujących w ramach programu. Dziękuję bardzo. Pacjent nie musi prosić nikogo o wydanie mu skierowania na badanie PSA, które jest, jak wiemy, takim czynnikiem często inicjującym screening nowotworów prostaty. Ale chciałbym wrócić jeszcze do innego aspektu. Ponieważ mówimy tutaj o robieniu badań mających na celu wykrycie potencjalnego nowotworu w stadium bezobjawowym, ale pamiętajmy też o tym, że do ambulatoriów urologicznych zgłaszają się często pacjenci, którzy mają objawy nowotworu, na przykład krew w moczu, która jest takim objawem sztandarowym większości problemów urologicznych o charakterze onkologicznym. I często słyszymy przerażające historie, że krwiomocz był leczony furaginem, a potem był leczony jeszcze innym antybiotykiem, a potem jeszcze na kilka miesięcy ustąpił, a pojawił się ponownie.
Ale kto go leczył? Roku. Sam pacjent czy w porozumieniu z lekarzem?
Że tak powiem, w swojej delikatności pozwolę sobie pominąć ten aspekt. Natomiast chciałbym, żeby wybrzmiało, że Movember to nie jest jedyny miesiąc, w którym powinniśmy się interesować męskim zdrowiem, że nie tylko rak prostaty i rak jądra jest ważny, że również nowotwór pęcherza, nowotwór nerki to są nowotwory, które nie uznają różnicy płci i tam panie również stanowią niemały odsetek chorujących i też panie serdecznie zapraszamy do ambulatoriów urologicznych, chociażby po to, żeby sobie zrobić badanie moczu, zrobić badanie USG, czy po prostu zapytać urologa, czy z moim trzymaniem moczu wszystko jest w porządku. Bo przecież pamiętajmy o tym, że urologia, chociaż nowotwory stanowią szeroki zakres naszej działalności, to nie są tylko nowotwory. Dalej leczymy kamicę, dalej leczymy nietrzymanie moczu, leczymy zaburzenia erekcji, o których wspomniał Michał. Przecież będąc urologa można tyle rzeczy załatwić, że ja się w ogóle dziwię, że pacjenci tak rzadko nas czasem odwiedzają. Chociaż trzeba przyznać, że terminy do poradni w większości są niestety odległe.
Jakie?
W miejscu, w którym pracuję, to zależy, tak? Bo zależy, czy pacjent wchodzi ścieżką skierowania z POZ-u, czy też wchodzi na przykład z kartą DILO, tak zwaną kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego, założoną przez lekarza rodzinnego. W sytuacji, kiedy robi wejście z kartą DILO, no to jakby termin musimy znaleźć w ciągu 2 tygodni. Natomiast w sytuacji, kiedy skierowanie jest jakby tak na taką rzeczywiście pierwszorazową wizytę o charakterze, nazwijmy to, kontrolnym, no to te okresy oczekiwań bywają liczone w miesiącach.
No i to jest też zniechęcające, muszę przyznać.
Niekoniecznie.
Nie?
Dlatego, że jeżeli raz się wejdzie w ten system, to jest zniechęcające dla ludzi, którzy czekali, wystąpiły objawy, wystąpiły dolegliwości i teraz na CITO, bo jest się pali, trzeba znaleźć urologa. To wtedy rzeczywiście to jest zniechęcające, bo się odbijają od pewnego systemu, który staje się dla nich taki dość hermetyczny i trudno się do niego dostać. Natomiast jeżeli ktoś o pewnych sprawach myśli z wyprzedzeniem i planuje to, że rzeczywiście, tak jak zmienia olej w samochodzie i jeździ z nim na przeglądy, tak swoje zdrowie również będzie nadzorował, to nie jest dla niego problemem to, że na planową wizytę kontrolną on będzie musiał przyjść za kilka miesięcy. Bo przecież oleju też nie zmienia codziennie. Także to jest frustrujące dla tych osób, które mają już trochę, że tak
czyli
powiem,
krótko mówiąc, jeśli robimy przegląd techniczny pojazdu, to róbmy też przegląd techniczny człowieka.
Tak, to bardzo można to nawet sobie powiązać tam w tym notatniku, czy w dowodzie rejestracyjnym na przykład sobie zrobić adnotację, że idź do urologa, zbadaj PSA na przykład.
To jest hasło Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Badaj swoją prostatę tak często, jak zmieniasz olej w samochodzie. O ile samochód jesteśmy w stanie zmienić, no to naszego życia już zmienić nie możemy. Więc badanie takie profilaktyczne, to o czym Artur mówił, często pacjenci mówią, no bo do pana to jest się ciężko dostać. Jeżeli badamy się profilaktycznie, wystarczy, że badamy się raz w roku. W mało której sytuacji ten termin, czas oczekiwania jest dłuższy. Gdy pacjent wychodzi, mówię, aby od razu rejestrował się na kontrolną wizytę za rok. Więc jeżeli nie mamy żadnych objawów, rejestrujemy się do przychodni i wchodzimy w ten system i później regularnie badamy się przez cały czas, ale mamy już ten termin. Więc nie czekajmy i nie szukajmy wymówek tego, że są długie terminy. No tak, ale długie terminy były teraz, były 5 lat temu, a gdybyśmy się zarejestrowali rok temu, 5 lat temu, już byśmy kilka razy byli na tej wizycie.
Więc ten czas i tak upłynie.
Tak.
Ten czas i tak upłynie. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć, jeśli chodzi właśnie o to badanie, o profilaktykę? Bo rzeczywiście to o czym pan doktor mówił, to jest prawda, że tu profilaktyka w momencie, kiedy tak naprawdę już coś się dzieje, to już nie jest profilaktyka. Nie.
Często pacjenci mówią, że przyszli na badanie profilaktyczne, a tak naprawdę przyszli z powodu objawów, które wzbudziły niepokój. No ale tam, pomijając już tą otoczkę, która ma za zadanie oswoić pacjenta z lekarzem, wiele osób demonizuje badanie per rektum jako taki główny czynnik, który powoduje, że oni się krygują i nie bardzo chcą iść do tego urologa. Prawda jest taka, że to badanie jest takim dosyć anachronicznym. I nie wiem jak tobie, Michał, ale mi się zdarzają sytuacje, że jeżeli pacjent skrajnie się tego badania obawia, a ma prawidłowy poziom PSA, no to ja czasami odstępuję od tego, bo też nie czuję się w obowiązku wszystkich uszczęśliwić na siłę. Oczywiście jest ono elementem wykrywania pewnej grupy nowotworów, które przebiegają przy niskim PSA, bo tak się też zdarza, że są pacjenci, którzy mają prawidłowe stężenia, a mają stosunkowo zaawansowany guz. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jego wartość zmalała nieco w porównaniu z czułością, jaką posiadamy mając badanie PSA w zakresie badań podstawowych. Kolejnym etapem diagnostyki w przypadku osób, które są w jakimś stopniu podejrzane o to, że tam może coś się w tej prostacie dziać, jest wykonanie badania rezonansu magnetycznego prostaty. I te badania również bardzo często wykonywane są przez nas, ale też pacjenci często przychodzą z rezonansem wykonanym u prywatnego ubezpieczyciela, bo ta ścieżka coraz częściej już też jest przez nich wykorzystywana. Wobec tego tych narzędzi do badania gruczołu krokowego, do badania jego kondycji, do screeningu pod kątem nowotworów jest dużo i one są coraz bardziej wydajne. Mhm.
Z punktu widzenia onkologicznego, poniżej 40 roku życia prostaty nie badamy. Także jeżeli badaniem per rektum i w związku z tym często powtarzam, że i tak jesteśmy jako mężczyźni w lepszej sytuacji niż kobiety, ponieważ kobiety regularnie mają badanie u ginekologa i ono musi odbywać się dużo, dużo wcześniej. U nas dopiero potem 40 roku życia. I to badanie trwa krócej. W związku z tym nie jest ono tak obciążające jak u kobiet. Często w ten sposób przekonuje mężczyzn do badania.
Działa?
Tak, dlatego że gdy mówię, że po pierwsze będzie to trwało krócej niż trwa badanie u jej partnerki czy żony. Albo powtarzam, że no, pana żona to miała tych badań już bardzo dużo, jeżeli regularnie chodzi do ginekologa. No to wtedy przekonują się i mówią, no, to ja nie jestem słabszy, gorszy. I powtarzam też, że często to badanie, które trwa dosłownie kilka sekund, jest w stanie uratować życie. Mówimy też tutaj o badaniach cały czas profilaktycznych, ale profilaktyka tak naprawdę to nie tylko samo wykrywanie nowotworów, ale to również wpływanie na to, aby te nowotwory występowały u nas rzadziej. I często jest tak, że gdy mówię pacjentowi, aby zaprzestał palenia tytoniu, mówi, no ale jak to? Przecież to nie jest związane z chorobami urologicznymi, dlatego że palenie tytoniu kojarzy nam się z nowotworami płuc, a nie rakiem pęcherza moczowego.
Ja tą częścią ciała nie palę.
Tak.
To też takie argumenty.
W związku z tym, a zdecydowana większość pacjentów, którzy mają raka pęcherza moczowego, są to byli bądź obecni palacze tytoniu. Także aktywność fizyczna, zaprzestanie palenia tytoniu to są te główne czynniki, które mają tutaj znaczenie.
A kwestie odżywiania się, diety odpowiedniej?
Często pacjenci pytają to, jak ja mam teraz żyć i funkcjonować. Nie ma konkretnej diety urologicznej, ale ogólnie przyjęty zdrowy styl życia. Odpowiednia ilość snu, odpowiednia ilość aktywności fizycznej.
I nie denerwować się, co?
Unikać stresu.
Unikać stresu. Tak, ja też bardzo lubię to zalecenie. Ale no tak, nie będę nic tutaj komentować, bo no, przydałoby nam się wszystkim unikanie stresów i taki rzeczywiście dobry, zdrowy styl życia, który nie tylko na kwestie urologiczne, ale każde działa zbawiennie, jeśli chodzi o nasz organizm. Natomiast na zakończenie, ponieważ tutaj panowie podkreślali, że ważne jest, żeby nie mówić o tym problemie tylko i wyłącznie w listopadzie, żeby jakby pamiętać o sobie, o swoim zdrowiu, o swojej o tym wszystkim, co jest naprawdę ważne przez cały rok, żeby się badać, żeby no po prostu świadomie żyć i dbać o siebie, żeby to robić przez cały rok, ale jednak wydaje mi się, że tego rodzaju akcje, tego rodzaju kampanie też przyczyniają się do takiej może normalizacji w tym naszym podejściu do pewnych problemów?
Na pewno tego typu akcje i mówienie o tym oswaja nas z problemami urologicznymi. Oswaja nas z tym, że przestajemy się bać nowotworów, przestajemy się myśleć o tym jako o wyroku. I akcje, które są obecnie w mediach, gdzie osoby z nowotworami mówią o tym, że poszły do lekarza, poszły się zbadać, nowotwór został wykryty i mówienie, że bo doktor coś znajdzie, więc lepiej nie pójdę, bo po co wiedzieć, to wszystko... To są nasze stare zabobony, z którymi po prostu trzeba walczyć.
Ale wiesz jeszcze, że...
Gdybym mogła prosić trochę bliżej mikrofonu.
Wiesz, że Movember teraz wszedł również z kolejną akcją, jaką jest również w listopadzie dbanie o zdrowie psychiczne mężczyzn.
Tak. Mhm.
Bo o tym trochę w tym prostatocentryzmie się zapomina, że tak na dobrą sprawę to jest druga, wcale nie mniej ważna nisza aktywności lekarskiej i nie tylko lekarskiej, bo również naszej społecznej, rodzinnej i we wszelkich innych wymiarach, która też jest bardzo mocno, taka powiedziałbym, zapuszczona w przypadku mężczyzn konkretnie. My w dalszym ciągu uważamy, że pójście do psychologa czy do psychiatry jest oznaką słabości bądź choroby psychicznej. Natomiast żyjemy w społeczeństwie, które w coraz większym stopniu żyje z dala od innych ludzi. Coraz częściej widzimy osoby, które nie wchodzą w interakcje ze sobą, tak jak my tu w studio, a spędzają dnie patrząc się w ekran swojego telefonu. I to powoduje, że odsetek samobójstw, czy liczba roczna śmierci związanych z samobójstwem jest w Polsce wyższa, aniżeli liczba ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych. I o tym musimy pamiętać, bo to będziemy zwalczać raka prostaty bardzo skutecznie. Natomiast pomijając aspekt tego zdrowia psychicznego, które stanowi o olbrzymiej części naszego tego egzystowania w tym czy innym społeczeństwie, jest kluczowe. I tego nie powinniśmy pomijać. I Movember również to akcentuje, że nie tylko prostatą mężczyzna jest. To nie jest centrum mężczyzny prostaty.
I to też jest szalenie ważne, dlatego że tutaj, jeśli mówimy o pewnych tematach tabu, o tak zwanych wstydliwych tematach, to tutaj właśnie kwestie problemów psychicznych czy depresji na przykład, to jest jeden z takich wstydliwych tematów. Tak jak powiedział pan doktor, zwłaszcza w kontekście mężczyzn, bo tutaj jeszcze dochodzi ten aspekt właśnie, no nie wiem, jakby tego, że trzeba być mocnym, silnym, tak? Mężczyzna to ten, który...
Społeczno-kulturowy, tak. I stereotyp mężczyzny w naszym plemieniu, nazwijmy to tak.
W naszym plemieniu polskim.
To jest kwestia przełamywania tabu, bo chodzenie do psychologa czy do psychiatry jest uważane nadal przez wielu jako coś złego, jako objaw takiej naszej mocnej słabości. Tak samo, no, to samo pacjenci mówią o badaniu perrektum, że jest to no, coś, co jest nie dla nich, bo oni są prawdziwymi mężczyznami, w związku z tym nie pozwolą się zbadać. Ale no, jesteśmy po to, żeby i tego typu akcje są organizowane po to, aby to zdanie zmieniać i te tabu przełamywać.
No to tak na zakończenie. Pytanie do obu panów doktorów. Prawdziwy mężczyzna to?
Ktoś, kto nie boi się swojej słabości. Identyfikuje się z nią i kiedy wie, że trzeba szukać pomocy, to jej szuka.
Walczmy z tym, co mówią nam koledzy. Nie bójmy się, ponieważ jeżeli mamy jaja, to należy się badać.
Pięknie dziękuję za to spotkanie, dziękuję za rozmowę, dziękuję za wszystkie wyjaśnienia. No i tak sobie pomyślałam, że może jednak następnym razem spotkamy się niekoniecznie w listopadzie, tak trochę w kontrze jednak, żeby to nie kojarzyło się tylko i wyłącznie z tą akcyjnością, tylko z taką świadomą działalnością, że o tym trzeba rozmawiać, o tym można rozmawiać spokojnie i bez wstydu. Doktor habilitowany Artur Lemiński, lekarz kierujący oddziałem urologii ogólnej i onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I doktor Michał Soczawa, urolog z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.